Małgorzata Lenart, Słupsk. Łączy nas Słupsk. No chciałem powiedzieć szybciej i mi nie wyszło. Łączy nas Słupsk, radna Rady Miejskiej w Słupsku, Marzena Gmińska, Prawo i Sprawiedliwość, również radna Rady Miejskiej w Słupsku i Beata Kątnik, Słupsk wspólnie, również radna Rady Miejskiej w Słupsku. W minionym tygodniu miały Panie okazję przejść się budową słupskiego ringu. O wrażenia zapytam jako pierwszą Małgorzata Lenart. Proszę troszeczkę bliżej do mikrofonu, bo będzie Panią lepiej słychać. Proszę bardzo.
Czyli pierwsza mam mówić.
Proszę bardzo.
No dobrze, no wszyscy czekaliśmy, ta wycieczka trwa dosyć długo, troszeczkę burzliwie się zaczęło spotkanie takie bardziej wprowadzające nas w tę wycieczkę i w przepisy BHP, ponieważ mieliśmy za chwilę znaleźć się na budowie, więc kamizelki.
No warunki bezpieczeństwa są ważne.
Tak, i jeszcze do tego były fatalne warunki atmosferyczne, także po krótkim szkoleniu wsiedliśmy w samochody. I pojechaliśmy, w zasadzie oglądaliśmy prawie wszystkie odcinki budowy. No zaczęliśmy od ulicy Słonecznej, no tej takiej najbardziej w tej chwili kontrowersyjnej ze względu na wody, które uniemożliwiały pierwotną realizację projektu. Przyszło też paru mieszkańców, doskonale rozumiem, bo mają prawo być poirytowani, że to jednak troszeczkę się przeciąga w czasie. Był z nami pan inżynier kontraktu, no odpowiadał na wszystkie pytania, które zadawaliśmy. Myślę, że będziemy kontynuować jeszcze te rozmowy na najbliższej Komisji Gospodarki Komunalnej, bo tych wątpliwości i pytań jest znacznie więcej. Następnie przejechaliśmy, no też widzieliśmy odcinki pięknie wykonane, byliśmy wszyscy pod wrażeniem, tam przy, gdzie się kończy na Rybackiej, gdzie się przy parku, przy wejściu, no będzie piękne przejście podziemne obok mostu czołgowego, no chyba robiło to na wszystkich wrażenie, rzeczywiście bardzo wielkomiejsko, bardzo, bardzo ładny odcinek, po czym przejechaliśmy znowu na tę trudną i taką często tutaj omawianą część, a mianowicie na część tego wąwozu od ulicy Racławickiej w górę. Tam spędziliśmy dosyć dużo czasu. No, było masę pytań i w sprawie Ronda na Gdyńskie, bo tam też pojawiały się takie praktyczne wątpliwości. Myślę, że bardzo wyczerpujące były i odpowiedzi. Oczywiście, że nas wszystkich niezwykle nurtuje to, jaka będzie cena, bo to jest taka rzecz no, fundamentalna oraz termin wykonania. No niemniej jednak myślę, że ten wyjazd był bardzo potrzebny, bo zobaczyliśmy, no ja byłam tam, ja sobie troszkę wchodziłam na ten wąwóz, to już trochę wcześniej. No rzeczywiście sytuacja taka okazała się no trudna do przewidzenia, że tam będzie tak trudny teren. Byliśmy w trakcie, kiedy zakładano, to są gigantyczne, to się inaczej zupełnie widzi niż opowiada, te gigantyczne umocnienia takie metalowe, no tu kolega inżynier...
Ścianki Larsena,
tak, dziękuję. Rzeczywiście jest to, no widać, że to jest ogromne przedsięwzięcie, roboty trwały. Trudno, no i na tym momencie
rozumiem, że jest Pani zadowolona z tego, że była okazja z bliska się przy tej inwestycji przyjrzeć.
To jest oczywiście tak, bo to daje zupełnie inny pogląd. Przede wszystkim no widać, jak to jest gigantyczna inwestycja, jak trudna, bo ona nie jest spektakularna tak widowiskowo, ponieważ no bardzo dużo rzeczy dzieje się pod ziemią. To mieliśmy okazję zobaczyć na ulicy Słonecznej i takie nieprzewidziane właśnie tam, no to są jakieś chyba starorzecza i ta woda wypływająca, maszyny, w związku z tym nowe działania, aby to ten teren osuszać, co jest rzeczywiście uciążliwe dla mieszkańców, współczuję, ale z nadzieją, że to się po prostu, no nie mamy innego wyjścia. Należy to
skończyć. Wnioskach, jakie Panie wyciągnęły z tej wycieczki, z tego spaceru może tak, a może wizji lokalnej.
Wizja lokalna będzie chyba lepiej brzmiała.
To o wnioskach za chwilę, ale wrażenia Marzena Gmińska.
Wrażenia ze spacerów w deszczu. Mnie się, to znaczy tak, od razu trzeba sobie to powiedzieć, że ten spacer, ta wizja lokalna, myślę, że była spowodowana jedną kwestią, tą, że my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wystąpiliśmy z klubową interpelacją w sprawie budowy ringu. Dotychczas cała dokumentacja, całe wszystkie informacje były na bardzo niskim poziomie i to spotkanie naprawdę muszę ocenić jako pozytywne, dlatego że dowiedzieliśmy się o tych najbardziej drażliwych kwestiach. Nie dowiedzieliśmy się, jakie będą koszta. Nie dowiedzieliśmy się, dlaczego inwestycja nie była dobrze przygotowana, bo to bardzo, bardzo dobrze widać na ulicy Słonecznej, gdzie staliśmy na skarpie, gdzie ludzie wielokrotnie mówili, że tam płynął strumyczek, pływały kaczki. Dlaczego, nie wiem, inwestor, wykonawca, dlaczego ktoś, kto wykonywał produkt, projekt, nie wziął pod uwagę tego, w którym miejscu przebiegać będzie inwestycja. Co można powiedzieć? No dobrze, że w końcu pokazano nam, ale myślę, że to, że nie wszystko do końca zostało ukazane tak, jak ukazane zostać powinno.
Beata Kątnik.
Tutaj chcę tylko sprostować, że z nami nie było inżyniera kontraktu reprezentującego miasto.
To był kierownik budowy, tak?
To był kierownik budowy i dyrektor
firmy,
ale nie reprezentujący inżynier kontraktu.
Ale pani dyrektor inwestora.
Ale inżynier kontraktu to jest ktoś między zamawiającym a wykonawcą. Tak, ktoś, kto czuwa nad wykonaniem.
Prowadzący, czyli najbardziej znający się na tej
budowie.
Ale
to był chyba kierownik budowy, zdaje się.
Był też kierownik budowy i była pani dyrektor ZIM-u.
Tak, ale inżyniera kontraktu nie było.
Nie było.
Inżynier kontraktu dostaje 40 tysięcy złotych miesięcznie i aż dziwne, że go na tej inwestycji nie było.
Może nie był zaproszony.
Ma nasze interesy reprezentować, a zatem też pytania, które nasuwały się, można było zweryfikować, czy on to widział, czy się z tym zapoznał. Ja przyznam się szczerze, że dla mnie nie było zaskoczeń większych, dlatego że ta inwestycja systematycznie była przeze mnie odwiedzana od wielu miesięcy, dokumentowana zdjęciami, filmami, ale też interpelacjami, zapytaniami i dużym niepokojem i nie tylko na sali sesji, ale również w mediach i społecznych, i w mediach publicznych. Czy jestem zadowolona? No, panie redaktorze, nie można być zadowolonym, będąc świadomym tego, że przez wiele miesięcy zatajano przed nami prawdę.
Właśnie.
Dokumenty projektowe, o które prosiłam, a one są w tej sytuacji najważniejsze, będą dopiero na koniec miesiąca, czyli 20 mamy posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej.
No to już za tydzień.
I to za tydzień, no ale dokumenty dostanę po tej komisji, także, że nie będę miała możliwości przygotować się, żeby zadawać pytania, istotne pytania, ponieważ z całej wiedzy, którą w tej chwili posiadam, to właśnie projektant doprowadził do takiej sytuacji, że dzisiaj mamy tą inwestycję dużo droższą i z tak dużymi problemami. Stąd no, trochę jestem rozczarowana, ponieważ tego typu też dokumenty powinny być złożone do wojewody, ponieważ jeden z naszych mieszkańców się odwołuje od decyzji prezydenta miasta Słupska. Wygrał zresztą rozprawę w sądzie o to, że jest stroną w tym procesie.
Ale to jest bardziej rzecz techniczna. To znaczy,
jest bardzo techniczne.
Uznanie za stronę, to znaczy, że ktoś może składać zażalenia i odnosić się do decyzji albo do opinii i do dokumentów.
Dokładnie,
tak?
ale
to jeszcze niczego nie przesądza.
Ale dzięki temu też widzimy, że po raz kolejny miasto Słupsk w sposób bardzo opieszały przekazuje dokumenty do wojewody. No tak niepoważnie w ogóle Słupska zarząd infrastruktury miejskiej się zachowuje. Podobnie mieliśmy w przypadku Starego Rynku, kiedy wojewoda prosiła ZIM, dał pismo, potem się okazało, że był bez podpisu i dokładnie w tej chwili też tak ZIM rozgrywa wojewodę na zasadzie takim, że Anusz...
Ale co to oznacza, że ZIM rozgrywa wojewodę? No, jak można wojewodę rozgrywać? No, jeżeli wojewoda wysyła żądanie,
tak samo,
żądanie
jak,
żeby
jak to się stało
udostępnić
na
dokumenty,
starym rynku.
To się udostępnia dokumenty, koniec, kropka.
Na starym rynku do ostatniego młotka, jak to się mówi, nie wszystkie dokumenty były przesłane do wojewody, te, o które wojewoda prosił w ramach inwestycji. I podobnie na przeczekanie, a może na dorobienie dokumentów, ja tego też nie wiem, bo nie rozumiem, jeżeli mam te dokumenty, dlaczego mam ich nie przesłać
ale
wojewodzie.
Jakie dorobianie dokumentów? Przecież żeby budować drogę, trzeba mieć pozwolenie na budowę. Przy takiej inwestycji to jest ZRID tak zwany, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Dlaczego ZIM nie
ale
przesyła
tych
dokumentów?
Ja tego nie wiem.
No właśnie,
ale
ja
stawianie
też tego
teraz tezy, że nie ma jakichś dokumentów,
ja
jest
nie wiem.
Pozbawione
nie
podstaw.
Wiem. Nie wiem tego, natomiast...
Bo tego nie wiemy.
Dlaczego nie jest przesyłane?
Nie wiem, może
też
ktoś jest chory, może ktoś jest na urlopie, może ktoś
no,
nie
to,
zrobił,
jest
no.
To jest podstawa, podstawowa
ale nie możemy,
rzecz,
pani radna,
która...
stawiać takiej tezy, że nie ma jakichś dokumentów, nie mając tego potwierdzonego, no bo to by stawiało pod znakiem zapytania w ogóle te inwestycje. Jak można budować bez pozwolenia na budowę?
Poważne oskarżenie, ale ja pamiętam...
Można stawiać różnego... Ale...
mieć transportu, jak się nazywa? No, gdzie jest wybudowana przesiadkownia?
Węzeł transportowy.
O, węzła transportowego.
A, węzeł.
Dziennik budowlany dużo później został sporządzony, niż rozpoczęto pracę, więc jest wszystko możliwe, tak? I to komisja rewizyjna wykazała.
Oj, coś czuję, że będzie pani miała kłopoty w związku z tą wypowiedzią. Małgorzata Lenart, jakie pani w ogóle wnioski wyciąga po tej wizji lokalnej? Co pani utkwiło w głowie, jeżeli chodzi o te inwestycje i czy pani widzi coś, co można by tutaj w tej przygotowaniu albo realizacji tej inwestycji na dziś poprawić, żeby po raz drugi nie ładować się w takie kłopoty, jak mamy, bo to są kłopoty dla wszystkich, i budżetowe, i z wykonaniem. My powinniśmy tą drogą już jeździć od pół roku.
Powinniśmy jeździć.
Troszeczkę bliżej, jeżeli
dla mogę
dość...
mnie jako radnej, jako Słupszczanki, no ja bardzo kibicuję, żeby ta inwestycja powstała jak najszybciej. Patrząc na podobne inwestycje tego typu w kraju, no nie wiem, czy jest przypadek, żeby się to zakończyło w terminie. Oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby tak było. No myślę, że i wiele razy rozmawiałam też i z przedstawicielami ZIM-u na ten temat, i z inżynierami jako żywo pracujących na tej budowie. I proszę państwa, zdarza się, że nie chcę tu nikogo usprawiedliwiać, ale tak się zdarza w tej branży właśnie drogowej, że napotyka się na tak zwane obiektywne, nieprzewidziane trudności. Teraz, czy można to przewidzieć, czy nie, to zdaje się jednomyślnie, podjęliśmy uchwałę, że zajmie się tym, tą sprawą, dokumentacją komisja rewizyjna. I bardzo dobrze, i komisja rewizyjna ma bardzo duże kompetencje. Jest to najważniejsza komisja w Radzie, jedyna obligatoryjna. I radni zabierają się, czy już się zabrali, ja nie jestem w tej akurat komisji, do badania dokumentów. I jeżeli stwierdzą, że widzą, mają przesłanki, rzeczywiście jest tu jakieś poważne zaniechanie, no sprawy kierują dalej i należy ją wyjaśnić. Jestem absolutnie za transparentnością. Natomiast z drugiej strony, jeśli historycznie spojrzymy na to miasto, to proszę państwa, ponad 100 lat temu, kiedy stawiano ratusz, raz, że on był w zasadzie poza miastem, też był na terenach bardzo podmokłych, też przekroczył nieprawdopodobnie, no jak to się skończyło, to mamy budynek, widzimy, przekroczył budżet, budował to bardzo młody burmistrz. Tutaj, gdzie się znajdujemy, płynął strumyczek, tak? Także to też napotkało, też jakby
to
podobna historia.
Szybki test, pani radna. Jak długo budowano ratusz, pamięta pani?
Bardzo szybko. No. Bardzo szybko to był fenomen. 100 to
lat
był fenomen,
temu.
Tak. 100
bez
lat
maszyn,
temu,
bez dźwigów.
Tak, kilkakrotnie, no w ogóle, no to piramidy
to prawda,
też
rzeczywiście
budowano.
Przekroczono budżet dwukrotnie.
Przekroczono.
Ale chyba nie chce mi pani powiedzieć, że to taka nasza słupska tradycja, którą mamy.
Nie, to ja nie mówię, że to jest, panie redaktorze, naprawdę proszę mi wierzyć, że chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, chcielibyśmy, żeby ta obwodnica.
Wszyscy wiemy, że chcemy, żeby ta droga była gotowa.
Raz, że ona musi być wybudowana. Dwa, jeśli jeszcze raz powtórzę, jeśli są jakieś nieprawidłowości, jest komisja, ma dostarczone wszelkie dokumenty, jeżeli będzie jakikolwiek znak zapytania czy wątpliwość, należy to rozstrzygnąć. To na pewno, bo tu jest i projektant, to jedna strona, jest wykonawca, jest inwestor. Także i gigantyczne pieniądze. I na pewno naprawdę bardzo bym chciała, żeby była już skończona, dwa, żeby się zamknęła w tym wcześniej przewidzianym budżecie. Okazuje się również z praktyki tego, bo też to sprawdzałam, jak to w innych budowach wygląda, że zakłada się odcinek na przykład na 5 czy na 10 milionów złotych, a on dochodzi, potrafi dojść właśnie ze względu na tak zwane te nieprzewidziane sytuacje i do 40 i prawie pod 50 milionów. Także takie historie też
znamy. Obyśmy nie byli blisko tej kwoty.
Obyśmy nie byli blisko tej kwoty. Jednak na pewno jest to bardzo trudny teren.
Nikt temu nie zaprzecza,
Nikt
pani
temu nie zaprzecza. Być może tutaj trzeba dojść do tego od początku, zacząć, jak to było, jakie było przygotowanie do projektu. Niemniej jednak zadajmy sobie też pytanie, czy ta obwodnica jest nam potrzebna. No chyba jest to pytanie bezdyskusyjne. Jest
to
nam
pytanie
potrzebna.
Zadaliśmy sobie z 20 lat temu, ona jest, projektując tę obwodnicę, przygotowując w ogóle przebieg.
Musimy i teraz też, no może to trochę tak dziwnie zabrzmi, ale nawet gdybyśmy mieli wiedzę, że takie trudności będą, to co, nie robilibyśmy tej obwodnicy?
To jest pytanie retoryczne. Natomiast jest też pytanie, czy pani, wiedząc, że ona będzie kosztowała nie 130, tylko 200 milionów, podniosłaby pani rękę na tak? Za tym przebiegiem.
Panie redaktorze, raczej tak, ponieważ jest to inwestycja niezwykle potrzebna. My się udusimy bez tej obwodnicy. I to wszyscy wiemy.
Marzena Gmińska.
Tutaj bardzo dobry przykład podała koleżanka i zgodnie z moją myślą i tokiem rozumowania. Historyczny rys. Jeżeli wiemy, że miasto jest na takim, a nie innym terenie, jeżeli wiadomo, że ratusz był w ten, a nie inny sposób budowany, jeżeli płynie gdzieś rzeczka i jest roślinność, która wykazuje, że są głębokie wody podziemne, no to chyba musimy zwrócić na to uwagę. Zapobiegać po prostu. Dlatego mówię, ten odcinek drażliwy, który jest na ulicy Słonecznej, bo oczywiście jeżeli chodzi o wąwóz, to jest zupełnie inna kwestia, bo tam
jest
ludzie,
jeszcze ulica Leśna, która też tam wymaga wymiany gruntów.
Remontu.
Są trzy odcinki takie.
Trzy takie newralgiczne.
Na 4,5 kilometra.
Ja mam takie, może nie wnioski, bardziej pytania. Przede wszystkim nurtuje mnie najbardziej pytanie, na które jeszcze dogłębnie nigdy nie dostałam odpowiedzi. Dlaczego w 2022 roku został zmieniony projekt? To jest raz. Jakie było podłoże?
On nie był chyba jakoś drastycznie zmieniony. Tam było chyba tylko na jednym zakręcie, chyba na Słonecznej właśnie tam było.
Właśnie na Słonecznej.
Ale to była aktualizacja dokumentacji
projektu. Aktualizacja, ale mówię.
Ale aktualizacja to nie jest to samo, co zmiana. To jest pewne.
Zawsze aktualizacja, zawsze.
To jest pewne
jakaś
sprawdzenie, czy
zmiana.
Wszystkie dokumenty są ok, tak. Czy czegoś nie trzeba by poprawiać, czy czegoś. To nie była zmiana, to była aktualizacja.
Druga kwestia, kto poniesie odpowiedzialność? Nawet jeżeli komisja i na pewno komisja wykaże ewentualne jakieś nieprawidłowości, kto poniesie konsekwencje? Bo patrząc znowu na historię naszego miasta, tą najświeższą, u nas nikt nigdy nie ponosi żadnych konsekwencji.
I dlatego się nie uczą.
I dlatego się nie uczą.
Ale kto się nie uczy?
Przecież władze miasta nie uczą się.
Po tylu inwestycjach, w których naprawdę jest bubel goni bubel, nic nie wyciąga wniosków i nic się nie uczy.
Ja mam czasami, Darku, pozwolisz, bo to teraz mój czas i zawsze mam go zawieranego.
Ja niczego nie zawierałem.
Ja mówię o panie redaktorze, koleżanka. Mówię, na to pytanie nigdy nie dostałam odpowiedzi. Chciałabym, bo to tak dziwnie się, no dobrze, inwestycja jest bardzo, tak jak moja koleżanka powiedziała, ogromnie potrzebna. My się wszyscy cieszymy, my się nawet, co niektórzy, modlimy, żeby ona się zakończyła jak najszybciej i w jak najmniejszym...
Ale czy żarliwie?
Bardzo żarliwie. Potwornie żarliwie, przynajmniej
już
z mojej strony.
Z modlitw nie rozliczajmy.
No
może.
Właśnie o to chodzi. Rozliczać powinniśmy tych, którzy są odpowiedzialni za takie, a nie inne projektowanie i wykonanie. To jest chyba najważniejsza kwestia, bo mówię, no nie może być tak, że przygotowując jakąś inwestycję, mając jakieś plany finansowe, nie wiem, geologiczne, ja nie jestem specjalistą. Robi się później coś takiego, że wychodzą kwestie, które będą kosztowały 70, 80, 100 milionów i nikt nie ponosi
tego jeszcze nie wiemy, ile będzie to kosztować.
Przynajmniej politycznie.
Dowiemy się niedługo.
Dobrze, dowiemy się. Ostatnie zdanie, bo mamy minutę, dwie do serwisu. Beata Kątnik. I przerwa na serwis i wracamy do dyskusji już na inne tematy.
No i ja będę tylko kontynuować, że nie uczymy się na błędach, nie wyciągamy wniosków i konsekwencji, a przede wszystkim taniej mimo wszystko byłoby zatrudnić specjalistów w ZIM-ie.
Ale słyszała pani, że ich nie ma. A miasto nie stać na to, żeby zatrudnić ludzi.
Panie redaktorze, to nie jest prawdą, że nie ma specjalistów. Śląsk wypuszcza mnóstwo inżynierów, dobrych inżynierów. Myśmy ściągali do tak zwanej małej obwodnicy inżyniera kontraktu właśnie ze Śląska i oni przyjadą, tylko trzeba ogłoszenia robić na całą Polskę, a nie tylko tu wewnętrznie. Wewnętrznie zgłaszają się ciągle ci sami, którzy mają się zgłosić, bo ciągle ci
ale
sami
wygrywają. Ale pani ciągle tu szuka jakiegoś drugiego dna. Ja nie wiem, czy to drugie dno jest.
No bo ono jest.
To znaczy, jakie jest to drugie dno?
No bo jeżeli mamy schronisko...
Bo mi sobie jest trudno wyobrazić, że urzędnicy sami sobie tak prokurują całą sytuację, żeby sobie zrobić problemy.
Ale proszę zauważyć, mamy schronisko, budujemy schronisko, które jest źle budowane już na etapie budowy. I potem co? Ten sam wykonawca wygrywa przetarg na remont MCK-u.
No bo nie można go było wykluczyć.
Ale pani sobie trochę sama odpowiada na to pytanie, przepraszam, bo są przetargi, do tego przetargu może podejść każda firma. Akurat ten kasus i schroniska i MCK-u, to proszę sobie przypomnieć, to był czas też pandemii, gdzie jakoś ochoczo się nie zgłaszały firmy wykonawcze do przetargu. Przetargi są naprawdę bardzo przejrzyście opublikowane i do tego może sobie pani zajrzeć, kto się zgłaszał, z jaką ofertą. Też są
i gdzie było ogłaszane?
Dobrze,
szanowne
firmy, które są zainteresowane,
Beata Kątnik, wspólnie, Małgorzata Lenart łączy na Słupsk, Marzena Gmińska, Prawo i Sprawiedliwość są gośćmi naszego programu. To teraz o inicjatywie, wniosku mieszkańców Ryczewa, przynajmniej części mieszkańców Ryczewa, którzy złożyli wniosek, że chcą się odłączyć od Słupska i przyłączyć do gminy Redzikowo. Moje pytanie jest takie, czy to jest rzeczywista inicjatywa, czy to jest taka próba zwrócenia uwagi na kłopoty związane z infrastrukturą, czy też jakością życia, najkrócej mówiąc, w tej dzielnicy, no bo nie jest też prawdą to, co napisano w tym wniosku, że tam się nic nie dzieje, nic nie inwestowano, bo wystarczy się przejechać po tej okolicy, żeby zobaczyć, że są miejsca rzeczywiście doinwestowane i są takie, które wymagają tego, żeby pieniądze się znalazły. Jako pierwsza Marzena Gmińska, proszę bardzo.
Ja w kwestii tego złożonego wniosku mam takie dziwne przeświadczenie, że to jest takie, powiedziałabym, przedwyborcze bicie piany już.
Przed jakimi wyborami?
Przed wyborami, które są jeszcze długo, ale...
Przecież to za 4 lata te wybory prawie. 3,5.
No, ale,
mówimy o samorządowych, tak?
Oczywiście, okay. Że tak. Kampanie zaczyna się dzień po wyborach. Dlaczego? Wytłumaczę. Ryczewo bodajże 300 mieszkańców. Ilu mieszkańców ma?
Jeżeli dobrze pamiętam, to ten wniosek podpisało 400 osób, tak? Czy nie?
No.
Ilu ma w ogóle mieszkańców, tak, Ryczewo?
Nie
myślę,
pamiętam.
Że kilka tysięcy.
Właśnie. I tam jest naprawdę nieduża grupa i wiodące nazwiska to te, które właśnie w kampanii się pokazywał.
No to dam pani kontrprzykład. Tak. Wniosek o przyłączenie przewłoki do Ustki podpisało na początku, zdaje się, 30 osób, potem dopisało się trochę i wniosek przeszedł na
I
rządzie.
Przeszedł, tak, ale dlaczego? I właśnie o tym chciałam powiedzieć. Przecież cały proces, jakkolwiek by nie wyglądał, kończy się nie na kwestiach tutaj lokalnych. Wiadomo, że decyzję podejmować będzie rząd. Czy mówię dobrze? Rację mam?
Procedura taka jest,
dlatego mówię. Czasami mam wrażenie, że niektórzy mieszkańcy Słupska chwytają się wszystkiego, żeby zaistnieć. I myślę, że to jest tak samo tutaj właśnie w tym
próba
przypadku.
Próba zaistnienia?
Próba zaistnienia, tak. No przepraszam,
Beata
takie
Kątnik,
jest moje zdanie.
Próba zaistnienia?
Myślę, że wołanie o jakąś uwagę na pewno. Powiem tak, myślę, że to też nie jest żadna kampania wyborcza, ponieważ pierwszy wniosek o przyłączenie Ryczewa był złożony przez innego mieszkańca w 2022 roku i to, że nie jest tajemnicą, że Wioleta, która podpisała ten wniosek, startowała z naszego komitetu do Rady Miasta.
Tak krótko mówiąc, jak się zorientowałem w sieci, to jesteście głównie wy jako ugrupowanie obarczani za tę inicjatywę. Przypisywana jest właśnie waszemu ugrupowaniu.
Prawda jest taka, że szliśmy do wyborów z tym, żeby nie sięgać po cudze i nie oddawać tego, co należy do nas.
Czy pani jest przeciwna temu wnioskowi?
Ja uważam, że ten wniosek jest wołaniem o zauważenie, natomiast na pewno nie jest dla mnie możliwe, żeby odłączyć Ryczewo od Słupska.
Jest pani temu przeciwna, krótko mówiąc?
Oczywiście, że jestem przeciwna na tą chwilę. W związku z powyższym nie ma takiej opcji. Natomiast ja byłam na tym Ryczewie wielokrotnie i tam są ulice, których nie ma, które są niesprzątane. Oni wprost mówią, oni muszą odśnieżać, oni muszą kosić, oni sprzątają te ulice. Oni, ich plac zabaw, który jest, to trawa, jak się nie upomną, to nie jest ścięta. I faktycznie ten plac zabaw, na nim nie można absolutnie się bawić, bo grozi uszkodzeniem ciała. W związku z powyższym no myślę, że trzeba ich wspomóc i bezpiecznymi przejściami i innymi i trochę się pochylić nad tą częścią, wyprostować pewne rzeczy, które są zaniedbane i tak, ja, zresztą nasz klub zawsze wnioskował za tym, żeby powoływać takie społeczne rady dzielnic. I to jest najważniejsze.
Kiedyś był nawet taki pomysł na oficerów dzielnic, żeby takie były osoby, które są społecznikami, które tam pewne rzeczy sygnalizują, zanim mleko się wyleje.
Ale są tacy.
Tak, i warto.
Ale nie są jakoś umiejscowieni w strukturze miasta, czy w ogóle jakoś tak w strukturze samorządowej. Chyba tego brakuje.
Poza tym myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że jednak władze miasta boją się rozmawiać z mieszkańcami.
Proszę. Ale z czego ten wniosek pani wyciąga?
No, a ile było spotkań z mieszkańcami w ostatniej kadencji, w tej kadencji?
Otwartych?
Takich otwartych, gdzie mieszkańcy mogą
przyjść. Ostatnie, które pamiętam, to było z działkowcami a propos połączenia węzła transportowego z rondem przy Sobieskiej.
Jeszcze kilka było.
Mówię to, na którym byłem osobiście. Być może były jeszcze inne.
Bo mieszkańcy akurat tej dzielnicy, na której ja byłam, byli na spotkaniu dotyczące w ubiegłym roku dotyczące obecnego budżetu i no niezupełnie miło zostali potraktowani, tak? Albo niskie podatki płacą, tak?
Chyba wszyscy płacimy takie same podatki w mieście.
No, ale
nie ma zróżnicowania za dzielnicę, czy tu płacimy mniej, a tam płacimy więcej.
W związku z powyższym no, mają prawo czuć się tak, jak się czują i podejmować różnego rodzaju działania.
Czyli dla pani to jest
działania.
Ta inicjatywa to nie jest rzeczywista chęć odłączenia Ryczewa od Słupska, tylko takie zwrócenia uwagi, tak?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest
Małgorzata Lenart, proszę bardzo.
W tym kierunku.
Jest akcja, jest reakcja. Ja już się umówiłam wstępnie z paroma mieszkańcami Ryczewa, że sobie po prostu zrobimy taki patronacki spacer.
Ale pani chyba nie jest radną. Nie
jestem,
nie chcę
z tego okręgu.
A, pan,
i powiem więcej. Ja połowę życia spędziłam, bo urodziłam się na ulicy Kościuszki i dokładnie pamiętam Ryczewo, bo proszę państwa, na wysokości Kluki, już od tej wysokości w górę nie było nic. Póki miasto nie pochłonęło tej części, poszerzyło się o Ryczewo. To był koniec lat 60., czy powrót 60. i pamiętam to Ryczewo jeszcze sprzed powiedzmy 40-50 lat i dopiero jak rozpoczęło się tamto budownictwo, te łączniki od ulicy Kaszubskiej, tam jest całkiem fajna dzielnica, ale doskonale rozumiem tych mieszkańców, którzy no nie mają na przykład, nie wiem, budowali się w latach 70., koniec lat 60. w tych bocznych uliczkach, tam, o których właśnie, tam skąd właśnie głównie apelują. I też rozmawialiśmy, bo to, że jest to dzielnica zaniedbana, to też bym się z tym nie zgodziła, bo są różne dzielnice w mieście I bardziej tak nie można podchodzić. W tej chwili się bardzo rozbudowuje. Wchodzą tam nowi przedsiębiorcy. Nawet niedawno mieliśmy na sesji, podejmowaliśmy decyzję i też wchodzi przy ulicy Owocowej. Owocowa jest cała nowa zrobiona. Jest to też specyficzna dzielnica, proszę zauważyć, no teraz oprócz tej nowej Zamiejskiej, tam nie ma bloków, tam nie mieszka, tam na przykład trochę mają słabo, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, bo jest za mało ludzi, mieszka.
I za mało przestrzeni przykład, publicznej też
za
jest.
Mało przestrzeni, bo to są głównie prywatne tereny.
Ale jak
tereny.
Tak się zabudowuje miasto przez deweloperów, że się nie wyznacza jakiegoś obowiązku budowania przestrzeni
się,
publicznej, placu zabaw
tak
albo
robić.
Tak kształtowania przestrzeni, żeby można było zawrócić autobusem, to potem tak to wygląda.
Absolutnie się z tym zgadzam, bo uważam się, że ta przestrzeń jest bardzo ważna i ale jeszcze raz, jeżeli to jest wołanie mieszkańców, ale również chciałam powiedzieć, pan tu wspomniał bardzo słusznie o takich oficerach czy ludziach, to ja powiem, że Rzeczewo ma takich swoich przedstawicieli, bo ja jestem też w kontakcie z ludźmi, z mieszkańcami tam.
Tylko wie pani, to inaczej funkcjonuje, jak to jest społecznik, który po prostu jest społecznikiem, a zupełnie inaczej, jak to jest osoba, która jest uznana przez władze miasta jako taki przedstawiciel lokalnej społeczności, tej dzielnicowej czy rejonowej,
ale to wie
i wtedy
pan,
się inaczej trochę rozmawia.
Panie redaktorze, jak ja pierwszy raz zostałam radną, to chciałam coś takiego stworzyć jak Rady Dzielnic, ale mi to też skutecznie wybito z głowy dosyć rozsądnymi argumentami, że to też powoduje kolejne biurokracje. Jeżeli są radni z tego okręgu czwartego, gdzie właśnie należy Rzeczewo, i jeszcze raz powtórzę, ja mam kontakt z ludźmi, a teraz może jeszcze bardziej jako radna tego okręgu się przyłożę i chętnie się z mieszkańcami spotkam.
Czyli z tego mamy taki wniosek, że ten apel, ten wniosek jednak przynosi jakiś rezultat.
Zawsze przyniesie, zawsze każdy. Jeszcze jest kwestia formy, czy jest to forma agresywna, czy jest to forma...
A ta jest agresywna, pani zdaniem, czy nie?
No jest taka mocna.
Może dlatego, żeby zadziałała.
I do mnie przekonują
pani by użyła innych argumentów,
ja bym
tak?
użyła innych argumentów. Mam inny sposób bycia i załatwiania spraw, ale na przykład, kiedy zgłaszali się parę lat temu do mnie mieszkańcy Rzeczewa, no jakiś krok został poczyniony, bo światła, mam nadzieję, niedługo powstaną, na przykład na ulicy Kaszubskiej i Owocowej. To jest absolutnie zasadne i chyba nie ma wokół tego
chyba takim
dyskusji.
Największym kłopotem to jest chyba jednak jakaś alternatywna droga od Kaszubskiej,
no
żeby tam powstała.
To już
ale
ja
wiemy,
mówię małymi krokami.
Nie wiemy, czy
krokami.
Powstanie ring, nie wiemy, czy powstanie olimpijska, ale to na inną dyskusję. Ja
to jest tak, to jest
skorzystać
na inną.
Z pani obecności w studiu i zapytać o to, że według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury od 1 kwietnia ma do Słupska przyszłego roku. Ma wrócić Urząd Morski. Króciutki komentarz, tak po minutkę z kawałkiem, bo czas nam się kończy. Beata Kontik jako pierwsza.
Każda instytucja, która daje zatrudnienie i która może wpłynąć na rozwój regionu, jest potrzebna. Było błędem likwidacja Urzędu Morskiego i czekam na to, aż zobowiązanie zostanie zrealizowane, bo to jest najważniejsze. Obietnice obietnicami, a realizacja jest najważniejsza.
Małgorzata
Lenart. Likwidacja była bardzo pochopną, bardzo niedobrą dla miasta decyzją i chyba wszyscy jesteśmy tutaj zgodni, że bardzo liczymy na to, że z powrotem zostanie ten urząd przywołany, bo to też podnosi status naszego miasta.
Małgorzata Gmińska.
Za koleżankami tym razem bez sporu.
Tak, jesteście zgodne,
nie
panie.
Nie była to dobra decyzja, żeby zlikwidować. Jest świetną decyzją, że zostanie przywrócony. Jeżeli oczywiście to się stanie.
Taka jest zapowiedź, że plan jest na 1 kwietnia i że to ma nie być prima aprilis. Jeszcze mamy sekundkę, bo panie były wyjątkowo
zgodne
i zdyscyplinowane, jeżeli chodzi o czas. Chciałem panie zapytać o ten budynek dawnego szpitala na Kopernika. Czwarty raz w ciągu tego roku tam mieliśmy pożar, tym razem na szczęście niewielki.
Absolutnie.
Coś trzeba z tym zrobić. Urząd Marszałkowski sprzedał ten obiekt, no bo wydawało się, że tam jest inwestor, który będzie tam coś robił. Widzimy, że od dłuższego czasu tam nic się nie dzieje. I żeby tak się nie zdarzyło, że potem będziemy załamywać ręce, że straciliśmy piękny, zabytkowy obiekt, który mógłby być wykorzystany. Ja trochę w kontekście tego, bo kiedyś rzuciłem taką myśl, trochę zirytowany tym, że tam nic się nie dzieje, że może by warto podjąć jakieś działania, żeby przejąć ten budynek na rzecz właśnie Urzędu Morskiego, no bo wiemy, że na Sienkiewicza to ten obiekt, którym jest Urząd Morski, jest wynajmowany od miasta. To nie jest własność Ministerstwa Gospodarki. I jeszcze jest na Niemcewicza jeden obiekt. Ale czy trzeba, może trzeba coś zrobić, żeby ten budynek jednak wrócił? Mówię o dawnym szpitalu na Kopernika do miasta.
No ale to już nie są nasze decyzje miejskie. To jest
ale można budować jakieś lobby.
Budować lobby można, aby jak
ale konserwator zabytków może również na, no bo chodzi nam też o to, żeby już zacząć działać, tak? Czyli konserwator zabytków powinien...
Czy jesteśmy w tej sprawie w ogóle bezradni? Jako samorząd, jako miasto, jako mieszkańcy?
Nie,
czy...
absolutnie nie jesteśmy.
Bo konserwator zabytków też za wiele nie może.
No nie może, ale
Może być. To jest własność, ale jest nakaz.
Jednak
oczywiście.
Była jakaś presja i dzieje się tam dobrze. Również tak. Prywatny
ale
inwestor.
To jest własność teraz absolutnie prywatna.
Tak.
I no miasto tutaj no, niewiele ma do powiedzenia.
Konserwator zabytków, tak jak w przypadku browaru, wydał jakieś nakazy, no i gdzieś tam dach został poprawiony, coś tam się zaczęło dziać. Tak samo konserwator zabytków może nakazać zabezpieczenie nieruchomości, żeby nie wchodziły osoby nieuprawnione i żeby nie dochodziło do świadomych lub nieświadomych podpaleń.
No bo tam raz było tak rzeczywiście, że się szyb windy palił na pierwszym chyba piętrze, czy na parterze i gdzieś u góry i teraz znowu było jakieś ognisko na kolejnym piętrze, na kolejnej kondygnacji. No nie chciałbym, żebyśmy się obudzili pewnego poranka i zauważyli, że tego już nie ma, bo się spaliło.
Tego typu piękne obiekty mimo wszystko mogły być zagospodarowane przez marszałka na instytucje, które są prowadzone.
No, ale marszałek już zagospodarował. Biały, czerwony spichlerz.
No tak, ale ja nie mówię o muzeum. Tak, ja nie mówię o muzeum. Jednak mimo wszystko są zadania publiczne, które powinny być realizowane. I jest jeszcze szeroka przestrzeń społeczna, na którą można było wykorzystać.
Ale tam były próby. Były, marszałek, bo tutaj muszę stanąć w obronie pana marszałka. On nawet proponował ten budynek kiedyś warsztatom terapii. Fakt, że to nie była inwestycja, którą mogłyby one dźwignąć, nie?
No,
ale
to
tam były.
Obiekt, no.
I myślę, że jest coś takiego, co do czego powinniśmy jednak się skłonić. Zobowiązać instytucje, nie wiem, czy to jest sprawa ustawy, bo na pewno nie lokalnych uchwał, że takie obiekty, które są przez instytucje państwowe sprzedawane, jednak muszą być sprzedawane pod bardzo reżimowym nadzorem. Naprawdę.
No ale to już nie nasza jurysdykcja.
No nie nasza,
za trzy minuty będzie
wnioskować.
Godzina 13. Bardzo panią dziękuję za wizytę w studiu dyskusję. Małgorzata Lenart łączy na Słupsk, Marzena Gmińska, Prawo i Sprawiedliwość i Beata Kątnik, Słupsk wspólnie radne Rady Miejskiej w Słupsku.
Dziękuję.